Dzień dobry. W dzisiejszym programie witam eksperta, pana profesora Tomasza Żarnowskiego. Pan profesor jest okulistą, a jego taką dziedziną, w której naprawdę dobrze się czuje, to jest leczenie i diagnostyka jaskry.
Tak jest. Witam państwa. Zajmuję się jaskrą już około 30 lat i właśnie w dniu dzisiejszym myślę, iż porozmawiamy na ten temat.
Panie profesorze, z tego co ja się orientuję, to jeśli chodzi o zaćmę, to ostatnio, mówię na przestrzeni ostatnich 10-15 lat, te operacje, które polegają na usunięciu zaćmy, są dość ogólnie dostępne i bardzo wiele osób dzięki temu odzyskuje dobre widzenie.
Tak jest, oczywiście. Więc liczba operacji zaćmy rośnie. W tej chwili już wykonuje się w Polsce około 300 tysięcy operacji zaćmy. Dostępność jest duża. Może państwo wiecie, ale no jest w tej chwili już tak to ustawione, że nie istnieją limity na operacje zaćmy. Natomiast pewne ograniczenia jednak istnieją. Tym ograniczeniem jest ostrość wzroku. Jeżeli ostrość wzroku spadnie nam z powodu zaćmy, tylko z powodu zaćmy, poniżej 60% pełnej ostrości wzroku, to wtedy każdy z nas ma prawo do operacji w ciągu kilku tygodni, maksymalnie kilku miesięcy. Więc z kilku powodów przynajmniej te operacje są dostępne. Myślę, że tu w czasie trwania programu będziemy rozwijali, jakie to są to przyczyny, ale główną to jest to, iż mamy dość dobrze przygotowany personel do wykonywania tych operacji. Druga przyczyna to jest, iż nie są to zabiegi szczególnie drogie.
Z reguły to jest chirurgia jednego dnia, panie
jest
profesorze.
To w 90 kilku procentach w skali kraju to jest chirurgia jednego dnia, tylko niektóre osoby wymagają hospitalizacji. Też to nie jest więcej niż 1-2 dni i są to przypadki już najcięższe osób jednoocznych, bardzo ciężkich zaćm, twardych, powikłanych jaskrą, zapaleniami. Jest to operacja, która przy danym koszcie, a jest to koszt niewielki, jak wspomniałem, niesie za sobą dużą poprawę, bardzo dużą poprawę jakości życia.
I to, proszę państwa, jeśli chodzi o optymizm w dzisiejszej audycji, to byłoby chyba na tyle. Ja specjalnie zaczęłam od zaćmy i od tego, że w tej chwili dość dobrze sobie z nią radzimy, po to, żeby przejść do chyba ważniejszego problemu, mniej znanego i problemu, w którym nie da się cofnąć zmian, jakie następują w naszym wzroku.
Właśnie. Jeśli mówimy o zaćmie, jest to choroba, która jest uleczalna. Natomiast to, o czym będziemy dzisiaj mówili, czyli jaskra jest nieuleczalna. Czyli mówiąc innymi słowami, możemy ją zatrzymać, ale nie możemy uleczyć już tej choroby, która zaistniała.
No to teraz spróbujmy skupić się przez moment na samych przypadkach jaskry. Chodzi mi o to, że według statystyk około 800 tysięcy osób choruje na jaskrę. I tak jak pan profesor powiedział, to, że ktoś zaczyna chorować, to znaczy, że w jego nerwie wzrokowym dzieje się proces, który jest nieodwracalny, więc jest to szalenie istotna sprawa.
Tak jest.
Natomiast ponad połowa z tych 800 tysięcy osób nie ma świadomości, że jest chora.
Tak jest. Czyli jeżeli chodzi o chorobowość, to jest to ponad 1, mówi się od 1 do 2% osób w Polsce. Czyli to jest właśnie no, nawet te do 800 tysięcy. Przy czym podstępność tej choroby polega na tym, że rozwija się ona powoli, stopniowo, nie daje w większości przypadków żadnych objawów. W związku z tym nie wiemy o niej. Ponieważ nie wiemy o niej, a jest nieuleczalna, czyli jeśli się już dowiemy, a dowiadujemy się późno, to, co nam zabrała ta choroba, nie możemy już odzyskać.
Najczęściej może się pojawić po 35 roku życia, ale dzieci także nie są zupełnie pozbawione ryzyka jaskry.
Jeśli chodzi o jaskrę, to istnieją dwa szczyty takie, gdzie możemy się jej spodziewać. Największy szczyt zdecydowanie to są osoby starsze. To ja bym raczej powiedział, że to są osoby po 60 roku, a raczej po 70 roku życia. rzadziej występują u osób w średnim wieku. Natomiast drugi, mała taka górka jakby, to są dzieci, ponieważ występują rzadkie przypadki jaskry. Trzeba powiedzieć sobie, że to jest rzadka sprawa, nawet u noworodków.
No to teraz pytanie, klucz, skąd bierze się jaskra?
No jest to, tak jak powiedziałem, z jednej strony choroba wrodzona, czyli geny decydują i już może dojść do manifestacji u dzieci. Jeśli nie dojdzie do manifestacji u dzieci, to dzieje się to w wieku starszym, ponieważ wiek jest głównym czynnikiem ryzyka. Jeśli wiek, to w zasadzie to jest taki unik, bo nie wiemy dokładnie, jaka przyczyna wiek. Dochodzi do pewnych zmian w gałce ocznej, które nie wiadomo dokładnie dlaczego. Raczej chodzi tutaj przede wszystkim o geny, genetyczne skłonności. Dlaczego akurat ten 1% choruje, a nie inne osoby?
Jeżeli, załóżmy, w mojej rodzinie była jaskra, wiemy, że ktoś, dziadek, babcia, matka, ojciec, siostra mieli zdiagnozowaną jaskrę, to istnieje niebezpieczeństwo, że my też możemy zachorować.
Co najmniej kilkukrotnie rośnie ryzyko wtedy zachorowania. Mówi się, że około 4-krotnie, więc jeżeli dowiadujemy się o takiej sytuacji, że ktoś z naszych, zwłaszcza najbliższych krewnych, bo to jest ważne, najbliższych krewnych, chorował, to powinniśmy, no nawet mimo, że jesteśmy może w wieku jeszcze przed 60 rokiem życia, to i tak powinniśmy już się przebadać.
I to jest ważne ustalenie, ale zdaje się, że nie tylko geny odpowiadają za to, że może się pojawić jaskra.
Gen i wiek to są zdecydowanie dwie główne przyczyny.
Gen
i
możemy mieć albo nie mieć, ale tak do jest. Pewnego wieku dojdziemy wszyscy.
Tak jest.
Przy odrobinie szczęścia.
Dlatego w tym sensie ryzyko rośnie nasze z każdym rokiem. Natomiast są inne jeszcze sytuacje. Na przykład osoby, które mają niskie ciśnienie tętnicze. Czyli nawet ważniejszym czynnikiem jest niskie ciśnienie niż wysokie. Osoby z krótkowzrocznością, zwłaszcza wysoką, również te osoby mają zwiększone ryzyko.
Dobrze, to powiedzmy, co to znaczy krótkowzroczność wysoka? Czy już poniżej minus 4 dioptrii, czy jakoś inaczej to państwo wyliczają?
Minus 4
wyliczają?
To jest średnia krótkowzroczność. Mhm. To ponad minus 8 liczymy
minus
wysoką
8, czyli to może być już taki moment, w którym zaczniemy się zastanawiać, że warto się przebadać.
Tak, no, oczywiście, no minus 4 też, ale minus 8 być może jest większe ryzyko niż minus 4.
No to teraz idźmy dalej. Powiedział pan profesor o niskim ciśnieniu krwi. Do tego podobno, jeżeli mamy intensywnie leczone nadciśnienie, w jedną stronę niedobrze i w drugą stronę niedobrze.
Z leczonym nadciśnieniem to jest tak, że czasami to nadciśnienie źle leczymy. I tutaj jest ważne, żeby monitorować, jakie mamy ciśnienie krwi w ciągu doby. Jeżeli pewne osoby zażywają za dużo leków obniżających ciśnienie, mogą wpaść w zbyt niskie ciśnienie, co ma znaczenie szczególnie w nocy, ponieważ w nocy fizjologicznie ciśnienie spada. Jeżeli ustawią nam za wysokie dawki przed snem, możemy mieć nadmierne spadki ciśnienia w nocy i to u pewnych osób może powodować względne niedokrwienie nerwu wzrokowego.
Tu powiało grozą. Zakładam, że przez takie mierzenie ciśnienia w domu, które wykonujemy, bo jeżeli ktoś już trafia w ten rytm leczenia nadciśnienia, no to hipotetycznie raz na jakiś czas powinien sobie mierzyć rano i wieczorem, tak, żeby kontrolować, jak to wygląda, prawda?
Tak jest.
I jeśli zauważymy, że leki są, wydaje nam się, za silne,
powinniśmy skontaktować się z lekarzem rodzinnym albo z osobą, która odpowiada za leczenie nadciśnienia i skonsultować wysokość dawek. Bo rzeczywiście bywa, że ciśnienie z wiekiem też spada, a jesteśmy przyzwyczajeni do dawniejszych dawek i dlatego trzeba to korygować co jakiś czas.
Ale nie tylko niedociśnienie, nadciśnienie, także migrenowcy powinni mieć się na baczności.
Aczkolwiek migreny są pośrednio związane z niskim ciśnieniem. Jeżeli byśmy prześledzili dokładnie pacjentów, to okaże się, że osoby, które mają migreny, migrenowe bóle głowy, ale nie bóle po prostu, tylko migrenowe, czyli boli połowa głowy, te osoby mają częściej niskie ciśnienie tętnicze, jak również dobrze popytamy te osoby, to okaże się, że mają skłonność do marznięcia końcówek palców u stóp czy u rąk. To są osoby narażone na rozwój tak zwanej jaskry z normalnym ciśnieniem wewnątrzgałkowym.
Czyli mamy pewną taką triadę objawów, tak? Kłopoty z ciśnieniem albo źle uregulowane ciśnienie. Mamy te migrenowe bóle głowy, o których pan profesor powiedział. Mamy to, że bardzo często czujemy, że mamy zmarznięte dłonie i stopy, tak?
Tak jest.
Czyli to jest taka triada objawów. I teraz powiedział pan profesor, że nie ma podniesionego ciśnienia wewnątrzgałkowego, tak? W oku.
Tak.
No to teraz może zatrzymajmy się nad tym ciśnieniem. Co to w ogóle jest to ciśnienie w oku? Wydaje nam się, że to jest podobne jak ciśnienie krwi. Okazuje się, że to zupełnie nie ma jedno z drugim związku.
To często pacjenci mnie o to pytają, czy jest powiązane oko z resztą ciała. Nie jest. Oko jest połączone z resztą ciała tylko nerwem wzrokowym. Ciśnienie wewnątrzgałkowe kształtuje się w ten sposób, że nie jest to ciśnienie krwi, tylko jest to ciśnienie płynu całkowicie przezroczystego, który wypełnia gałkę oczną, która jest tak jakby kulą. Po prostu to ciśnienie ma określone wartości prawidłowe, tak samo jak jest z ciśnieniem tętniczym. I leczenie jaskry generalnie polega na obniżaniu ciśnienia, ale wewnątrzgałkowego, nie tętniczego, tylko wewnątrzgałkowego. Część osób, która choruje na jaskrę, ma podwyższone ciśnienie wewnątrzgałkowe, a część osób ma prawidłowe ciśnienie wewnątrzgałkowe.
Czy to podwyższone ciśnienie wewnątrzgałkowe, to ono uszkadza nerw wzrokowy?
To jest dobre pytanie. To generalnie tak jest. Jeżeli jest wysokie ciśnienie wewnątrzgałkowe, to ono może uszkadzać nerw wzrokowy. Przy czym, co to znaczy podwyższone? No dla osoby zdrowej ciśnienie rzędu 40 mm w subartencie jest podwyższone, ale dla osób starszych, chorych, ciśnienie prawidłowe, czyli rzędu 20 mm w subartencie, dla tych oczu może być to ciśnienie już za wysokie. Czyli generalnie chcę powiedzieć, że ciśnienie wewnątrzgałkowe jest różne, a jedyne leczenie jaskry w roku 2026 polega na obniżaniu ciśnienia wewnątrzgałkowego. Nie ma innych uznanych metod leczenia jaskry. Jest kilka metod pomiaru ciśnienia i taką metodą masową to jest właśnie ta metoda dmuchana.
No, takiego czyli, silnego powiewu
czyli
w oko,
po
tak?
prostu powiewu w oku. Przy czym ta metoda nie jest specjalnie dokładna. Natomiast no, w takich warunkach codziennych tak się mierzy. I wtedy wychwytujemy osoby, które są szczególnie narażone na jaskrę. I już taka osoba trafia do okulisty albo do kliniki okulistycznej i tam już mierzymy ciśnienie innymi metodami, bardziej dokładnymi niż tą metodą dmuchaną. Mamy kilka metod, natomiast generalnie odbywa się to już przez specjalistę. To nie jest tak jak z ciśnieniem tętniczym, że możemy sobie w domu mierzyć. Mierzenie w domu jest trudne ciśnienia wewnątrzgałkowego. Co gorsza, jest nie do końca informacyjne dla nas, ponieważ no, dzień się składa z wielu sekund, a my mierzymy tylko przez jedną sekundę. I wiadomo, że to ciśnienie fluktuuje, czyli bardzo waha się w ciągu doby, więc my posiadamy wiedzę fragmentaryczną na temat ciśnienia wewnątrzgałkowego.
A holtera założyć się tutaj nie da w tym wypadku.
No nie ma. Nie ma takich możliwości.
Ale zakładam, że jeżeli udajemy się do okulisty po to, żeby chociażby dobrać okulary i sprawdzić stan naszych oczu, to przy takim no, dość pobieżnym badaniu za pomocą komputera jednak jakieś duże odchylenia od normy jest w stanie ten komputer, dmuchając nam w oczy, wyłapać.
Oczywiście i w ten sposób wykryjemy jednak tylko część prawdy, prawda? Bo nie dowiemy się o osobach chorych na jaskrę, które mają normalne ciśnienie.
I normalny wzrok mogą mieć.
I normalny wzrok mogą mieć kilka lat. Jaskra może trwać, a ich zdaniem mogą mieć dobre, poprawne widzenie.
Panie profesorze, no to jeszcze przez moment chociaż o tych bardziej skomplikowanych metodach badania ciśnienia wewnątrzgałkowego. Wiem, że no kiedyś mnie próbowano w ten sposób przebadać, ale niestety nie, był to zabieg chybiony, ponieważ absolutnie nie byłam w stanie nie zamykać oczu, kiedy pani doktor zbliżała się z aparatem, którym miała mnie dotknąć do gałki, ale to było robione tak, że nie miało prawa mnie to boleć, czyli właściwie komfortowo. Niemniej No i psychicznie chyba nie udźwignęłam tego.
Ja wiem, ale są metody jednak skutecznego pomiaru, mimo iż no, występuje odruch, wiadomo, obronny i może też mogą być dolegliwości, ale po prostu są metody. Znieczulamy powierzchownie oko i dotykamy przez sekundę w zasadzie powierzchni oka, także jest to do zrobienia. W skrajnych przypadkach u dzieci małych, kiedy musimy zmierzyć ciśnienie, a dziecko nie da nam, to po prostu usypiamy. Jest znieczulenie ogólnym pomiar.
To teraz powiedzmy sobie, jakie objawy może dawać jaskra. Jej wredność polega na tym, że ona bardzo długo nie daje żadnych objawów. Ale na co warto zwrócić byłoby uwagę?
Są pewne typy jaskry, które dają objawy. Czyli może być to zaczerwienienie jednego oka, gorsze widzenie, może być mgła w polu widzenia, może być widzenie kół tęczowych wokół źródeł światła, mogą być właśnie bóle głowy, ale nie są to bóle stricte migrenowe, tylko bóle takie promieniujące w kierunku skroni. To są te typy jaskry, które przebiegają burzliwie. Natomiast jaskra pierwotna otwartego kąta, która nie rozwija się burzliwie, może nie dawać żadnych objawów, a pierwszym objawem będą ubytki w polu widzenia. I to będą ubytki takie, które powoli będą się tworzyły w jednym oku i drugie oko może wyrównywać ten ubytek. Poza tym będziemy się przyzwyczajali do zmian, które rozwijają się powoli i dlatego też no, diagnoza bywa odroczona. W każdym razie w późniejszych okresach jaskry będzie to się przedstawiało jako albo posiadanie ubytków w polu widzenia, albo wręcz zawężanie się pola widzenia. Nawet w skrajnym przypadku może dojść do tak zwanego lunetowatego widzenia. Czyli lunetowate widzenie to jest takie, jakbyśmy sobie wyobrazili, że oglądamy rzeczywistość przez dziurkę od klucza. Możemy doskonale odczytać szczegóły, prawda, czy na telewizorze, czy na numer autobusu. Natomiast okaże się, że mamy tylko wycinek widzenia, natomiast jesteśmy spowici ciemnością. I to już jest późna jaskra.
Jesteśmy pozbawieni widzenia peryferyjnego, tak?
Peryferyjnego. I tak klasycznie się rozwija jaskra. Właśnie ubytki, które postępują od obwodu ku centrum. Aczkolwiek również są inne formy jaskry, że potrafią ubytki powstawać właśnie w centrum. I ta jaskra jest groźna, ponieważ postępuje szybko i centralne widzenie nam zajmuje. Ale znowu taką jaskrę łatwiej zauważyć wcześniej.
Zatrzymajmy się chwilę nad diagnostyką. Załóżmy, że jesteśmy w wieku, który mógłby nas predestynować do jaskry. Idziemy do okulisty. Okulista wykonuje takie klasyczne badanie. Co jeszcze może nam okulista zaproponować, jeżeli chcielibyśmy wykluczyć podejrzenie jaskry w naszym przypadku?
Przede wszystkim musi zmierzyć ciśnienie wewnątrzgałkowe, musi porozmawiać z nami o naszych obciążeniach rodzinnych. No, jeżeli ma wątpliwości, to musi zbadać dno oka. Jeśli zbada dno oka i ma odpowiednie doświadczenie, dużo jest tego jeśli tutaj w tym zdaniu, ale jeśli to się dobrze ułoży, to może po prostu zdiagnozować tą jaskrę. Niestety zdarza się tak, że mimo tych badań takich profilaktycznych, które generalnie polegają na dobieraniu okularów i nie są czasami zbyt dokładne, niestety zdarza się przeoczenie też tej jaskry. Choćby dlatego, że możemy nie mieć wywiadu rodzinnego, możemy mieć prawidłowe ciśnienie wewnątrzgałkowe, a wygląd naszego dna oka też może niezbyt różnić się od normy. Więc takie przypadki też są dość częste.
Dodajmy tylko, że to badanie dna oka to jest to badanie, przed którym zapuszczane są nam krople.
Tak, rozszerzamy źrenicę po to, aby uzyskać dobry wgląd na dno oka.
I także myślę, że bardzo wiele osób przechodzi to badanie, nie bardzo mając świadomość, co takiego się przy okazji dzieje, to znaczy, co lekarz może zobaczyć.
To niewidzenie nie jest dokuczliwe, bo to trwa kilka godzin.
A są jeszcze takie badania komputerowe, w czasie których zaznaczamy punkty świecące, czy to też ma związek z jaskrą,
tak
czy
jest.
Z jakimś innym badaniem,
inną chorobą? To jest tak zwane badanie pola widzenia, czyli badamy każde oko z osobna, i no, stwierdzamy, czy po prostu występują ubytki jaskrowe, czyli ubytki w polu widzenia. To jest badanie główne w jaskrze, ale niekoniecznie stosowane w jaskrze, również w innych chorobach. podwarstwieniach siatkówki, chorobach neurookulistycznych, cukrzycy. Natomiast mamy jeszcze do dyspozycji badania już specjalistyczne związane z jaskrą, które oceniają tarczę nerwu wzrokowego. Te metody są również dostępne w poradniach rejonowych.
Z tego co wiem, to badanie, o którym na początku pan profesor mówił, może zlecić okulista, do którego pójdziemy.
Tak, no perymetry, czyli to są urządzenia, które badają pole widzenia, są na wyposażeniu każdej poradni rejonowej.
I trochę przypominają grę typu Gwiezdne Wojny, bo trzeba po prostu reagować na pojawiające się świetlne punkciki.
Dokładnie. Tak? To jest metoda bardzo ważna do diagnostyki jaskry. Niestety nie jest to metoda łatwa, wymaga koncentracji. Wręcz część osób wymaga jakiegoś przeszkolenia i można powiedzieć, że pierwsze badanie często nie jest w ogóle miarodajne ani wartościowe. Musimy powtarzać. To nie do końca od wieku zależy, od pewnych innych czynników, więc tak, no diagnostyka jaskry jest problematyczna.
Niemniej warto się diagnozować, jeżeli tylko mamy jakieś wątpliwości, czy w rodzinie pojawiły się przypadki jaskry.
Oczywiście.
Załóżmy, że zdiagnozowano jaskrę. Co dalej?
No, jeśli zdiagnozowano jaskrę, to musimy zastanowić się nad każdą osobą indywidualnie. Mamy ostatnią dekadę, to jest tak zwana dekada indywidualizacji leczenia, czyli musimy zobaczyć każdą osobę, gdzie ona się znajduje, gdzie jest jej choroba. Czy jest to choroba zaawansowana, jak szybko postępuje i jak ta osoba ma się do swojej linii życia. Czyli osoba, u której jest choroba bardzo zaawansowana i szybko postępuje. Osoba jest młoda, to musi być leczona bardzo agresywnie. Osoba starsza, która ma wolny przebieg choroby, może być leczona mniej agresywnie. Więc po takim rozpatrzeniu indywidualnym aplikujemy leczenie. Więc mamy do dyspozycji kilka metod leczenia przynajmniej.
Powiedział pan profesor, że może być to leczenie łagodne bądź agresywne. Jaki to jest rodzaj leczenia? Czy to jest leczenie operacyjne, farmaceutyczne? Jak to wygląda?
Mamy kilka metod leczenia. Taką klasyczną metodą to jest leczenie tak zwane farmakologiczne, to się nazywa, albo konserwatywne, różne są metody. Polega na zapuszczaniu kropli do oczu, czyli w ogóle powinienem powiedzieć na wstępie, że powiedziałem raz, ale trzeba to powtarzać, że jedyną metodą leczenia jaskry jest obniżanie ciśnienia wewnątrzgałkowego. I to my możemy osiągnąć poprzez zapuszczanie kropli do oczu albo obniżanie ciśnienia metodą operacyjną. To są całkowicie
skrajne metody.
Skrajne, ale wcale nie jest powiedziane, że metoda ta farmakologiczna jest jakaś specjalnie łagodniejsza i lepsza, ponieważ wymaga to codziennego zapuszczania kropli. Często te krople dają dolegliwości, zaczerwienienie oka. Te krople wchłaniają się też do krążenia ogólnego, więc ta metoda ma swoje wady. Z kolei metoda chirurgiczna, no wiadomo, jest metodą radykalną, ale również to leczenie jest to leczenie trudne, też nie pozbawione powikłań. Więc ogólnie leczenie jaskry jest trudne i trzeba bardzo jakby ważyć korzyści i ryzyka.
Panie profesorze, no to załóżmy, że pacjent otrzymał leczenie to łagodniejsze w cudzysłowie, czyli krople. Jaka jest szansa, że przebieg choroby zostanie spowolniony bądź zatrzymany przy takim leczeniu?
Jest spora szansa i po zleceniu kropli, kiedy pacjent zapuszcza regularnie krople, a z tą regularnością różnie to bywa, ale załóżmy, że zapuszcza te krople, to ogromna większość przypadków daje się kontrolować. I naszym obowiązkiem jest wyłapywać tylko tych chorych, u których następuje radykalne pogorszenie mimo zapuszczania kropli. I te osoby podlegają leczeniu operacyjnemu.
To wróćmy jeszcze na moment do tych, którzy zapuszczali krople i te krople zadziałały. Czy to oznacza, że będą zmuszeni na tych kroplach żyć do końca?
Jaskra jest chorobą całego życia. W momencie, kiedy ją rozpoznamy, to praktycznie musimy się przyzwyczaić do tej choroby i również do leczenia. Czyli no, trzeba zakładać, że te osoby będą wpuszczały krople przez całe życie, chyba że okaże się w trakcie leczenia, że ono jest niewystarczające. To wtedy wkraczamy z chirurgią.
No właśnie, to teraz chwilę o tej chirurgii. Oczywiście każdy zabieg chirurgiczny jest inwazyjny. Na ile ta interwencja w przypadku jaskry jest dla pacjenta poważnym, no zawsze będzie poważnym, bo to oko, prawda? Ale na ile jest to obciążający zabieg dla całego organizmu?
Znaczy jest to chirurgia jakby innego typu niż chirurgia zaćmy. Ona nie jest może jakby bardzo skomplikowana, ale jednak niesie ze sobą więcej powikłań, niepowodzeń niż chirurgia zaćmy. Wymaga wyspecjalizowanego zespołu, bardzo zgranego zespołu zarówno operacyjnego, jak i osób, które kontrolują tych pacjentów w poradni. Dlatego też jest dużo niepowodzeń, znaczy dużo, może nie bardzo dużo, ale między 10 a 20% niepowodzeń to jest sporo, jeżeli odniesiemy to do innego typu chirurgii. I dlatego też powstają wyspecjalizowane zarówno poradnie, jak i kliniki, które leczą jaskrę. I tej wiedzy nie możemy posiąść w krótkim czasie. Wymaga to wieloletniego już doświadczenia. To jeżeli mówimy o liczbach, to w Lublinie wykonujemy od 500 do 600 operacji jaskry rocznie, co jest 10 razy mniej niż operacji zaćmy. To jest zupełnie inny rząd wielkości.
Ale chyba zaćma jest bardziej, przepraszam za to określenie, popularną chorobą.
Oczywiście. Zaćma jest bardzo popularną. No jaskra, no tak jak tu mówimy, to jest 1-2% społeczeństwa.
To wróćmy jeszcze do tej inwazyjności zabiegów. Mhm. Powiedział pan bardzo ważną rzecz, że jeśli chodzi o operację jaskry, to warto szukać miejsca, w którym pracują ludzie z ogromnym doświadczeniem, bo tego po prostu trzeba się nauczyć. Przeczytanie z książki nic tutaj nie pomoże, potrzebna jest praktyka.
To jest trudna dziedzina, procedury nie są jakoś szczególnie popularne, nie jest też szczególnie dobrze rozliczana, więc tych klinik nie jest za dużo w Polsce, wręcz można powiedzieć jest odwrót od leczenia jaskry, ponieważ takie, a nie inne są uwarunkowania ekonomiczne, a też jest dużo niepowodzeń. Więc trzeba według mnie koncentrować się na pielęgnowaniu takich ośrodków, które jakby tą specjalizację posiadają. Natomiast ta specjalizacja powstaje naprawdę nie w ciągu roku, dwóch. To jest potrzeba kilkunastu lat pracy.
Jak wygląda przygotowanie do operacji i jak potem jest z rekonwalescencją?
Nadmieńmy jeszcze na wstępie, że te operacje są różne. Są to operacje bardziej inwazyjne i mniej inwazyjne. I dostosowujemy tą inwazyjność do możliwości pacjenta. Jeżeli pacjent nie ma możliwości rekonwalescencji, wtedy musimy za wszelką cenę wykonywać zabiegi mniej inwazyjne, które z kolei bywają mniej skuteczne. Przygotowanie do operacji nie jest długie. Operacja sama trwa pół godziny, natomiast rekonwalescencja trwa około 2-3 tygodni. Polega na mniejszym wysiłku fizycznym, niedźwiganiu i odbyciu 2-3 wizyt okulistycznych w klinice, podczas gdy po operacji zaćmy wystarczająca jest jedna wizyta. Więc to jest troszeczkę, tutaj należy takich pacjentów przypilnować po takiej operacji. Przecinanie szwów laserem, czy stosowanie dodatkowych kropli. Jest to jakby innego typu opieka.
Czy jest pan w stanie określić, jak wiele przypadków jaskry pan operował?
No to nigdy chyba tego tak nie liczyłem, ale jeśli mówimy, że jest 500-600 operacji rocznie i wykonujemy je przez 30 lat, a ja z tego robię, załóżmy, 1/3 weźmy, to będzie parę tysięcy.
I to już robi pan z automatu niejako? Czyli już są pewne takie wyuczone, nawet mięśniowe odruchy, jak pan staje nad pacjentem? Czy każdy przypadek to jest oddzielne podejście?
To jest bardzo dobre pytanie. Właśnie tak chciałem odpowiedzieć, że oba elementy są potrzebne, czyli automatyzacja jest nam potrzebna do powtarzalności, ale z drugiej strony nie popadanie w nadmierną rutynę, podejście do każdego oka indywidualnie, ponieważ każde oko jest osobną historią i ma swoje tajemnice.
Teraz coraz częściej mówi się o robotach, które pomagają przy wszelkiego rodzaju operacjach. Czy tutaj widzi pan profesor jakieś możliwości? Czy to jest ta działka, gdzie roboty jeszcze nie wejdą prędko?
No, robotyka w chirurgii, prawda, urologicznej, czy nowotworach przewodu pokarmowego, czy ginekologicznych ma się dobrze. Natomiast czym jest robot? No robot to jest jakby
Przedłużenie ręki lekarza.
Tak. I ponieważ operacje okulistyczne są innego typu, są takimi bardzo precyzyjnymi, więc chyba przedłużanie ręki lekarza to nie ma sensu, bo jakby odbiera nam część precyzji. No, ja nie słyszałem w każdym razie o robotyce w okulistyce na tą chwilę.
Moim i Państwa gościem dziś był profesor Tomasz Żarnowski, okulista. Bardzo panu dziękuję, panie profesorze.
Dziękuję bardzo. Dziękuję pani, dziękuję państwu.